Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem zejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On bowiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Czyż nie ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Całują się sprawiedliwość i Bóg. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie Ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wczoraj, zdaje się, trochę przekroczyłem granicę przyzwoitości, jeśli chodzi o długość nauki. Nie chcę obiecywać, że dzisiaj będzie krócej. Mam nadzieję, że to. Jak zwykle chciałbym zacząć od krótkiego przypomnienia pewnych punktów, które wydają mi się przydatne do tej dzisiejszej nauki z poprzednich dni. Przede wszystkim to, że ta sprawa, że Chrystus, że Pan Bóg w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie objawia nam jakąś bardzo ważną prawdę. Prawdę o sobie samym, o nas, o ludziach, o człowieku, o naszej naturze i o relacji między nami i Panem Bogiem. Nie jest to jakaś doktryna filozoficzna, ale prawda życia, słowa życia, które mamy i którymi żyjemy i którymi powinniśmy pragnąć dzielić się z naszymi bliźnimi, którzy jeszcze ich nie usłyszeli. Dlaczego jest nam to potrzebne? Dlaczego potrzebna jest nam ta prawda objawiona przez Pana Boga w Chrystusie, w Bożym Narodzeniu? Dlatego, że tak jak powiedział Jan od Krzyża, którego 2 dni temu wspominaliśmy, ludzki rozum jest maszynką do tworzenia idoli, do tworzenia bóstw, do ubóstwiania, czynienia absolutów z rzeczywistości skończonych, doczesnych. I dlatego potrzebujemy Pana Boga, który zniży się do tego naszego głodu, Jego bóstwa i wzniesie nas, pomoże nam, wskaże nam właściwą drogę naszemu umysłowi zranionemu przez grzech pierworodny. Bo mówi też święty Augustyn, i to jest bardziej pozytywna strona tej prawdy, że niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale niestety często schodzi na manowce to serce szukające Boga i potrzebuje, aby to sam Pan Bóg przyszedł, wszedł na te drogi, na te nasze manowce i nas z nich sprowadził. Świadczy o tym cała historia Izraela, narodu wybranego, którą streszcza autor listu do Hebrajczyków w pierwszych słowach. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do naszych ojców przez proroków, ale w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I moi drodzy, objawił nam całą, pełną prawdę o sobie, o nas samych i o naszej relacji do Niego. Z tego wynika, że jedyną formą relacji, jaką możemy mieć do Pana Boga, i to jest druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przypomnieli, jest powołanie. To znaczy, to Pan Bóg wychodzi z inicjatywy. A my jedyne, co możemy zrobić, to nastawić nasze duchowe zmysły, nasz duchowy wzrok, kiedy patrzymy na rzeczywistość doczesną, nasz duchowy słuch, kiedy słyszymy różne poruszenia w naszym sercu i usłyszeć to Słowo Boże, które nas wzywa do bliskości z sobą, do relacji z sobą, do bliskiej więzi. Nie do więzi niewolnika, ale do więzi dziecka Bożego. I dlatego nasza wiara Nasza chrześcijańska wiara jest podstawą ludzkiego szczęścia. Wierzymy, że ta prawda, którą objawił Bóg w Chrystusie, za którą chcemy iść całym naszym życiem, prowadzi nas do życia prawdziwie ludzkiego, prawdziwie szczęśliwego. Co dokonuje się przede wszystkim przez wyzwolenie od mojego własnego ego, od moich zachcianek, od mojej woli, a dokonuje się przez szukanie przede wszystkim woli Pana Boga, odnalezienie jej i wypełnienie do końca w swoim życiu. To jest źródło naszego szczęścia. Moi drodzy, dzisiaj z tymi rzeczami, które wspomniałem, chciałbym przejść do innej kwestii. Nie dlatego mówię o niej na końcu ostatniego dnia, że jest najmniej ważna, ale wręcz przeciwnie, dlatego, że jest najważniejsza i od niej wszystko się zaczyna tak naprawdę. Od niej zaczyna się nasze poznanie Pana Boga, od niej zaczyna się nasze dobre życie, nasze dobre relacje z bliźnimi. A tym czymś jest modlitwa. Modlitwa. Bardzo śliski temat. Dlatego, że, moi drodzy, modlitwa to jest coś, co karmi się ciszą, milczeniem, medytacyjnym zatopieniem się w rzeczywistości, w tym poczuciu bliskości Pana Boga. A tymczasem trzeba o nim mówić i bardzo łatwo ją zagadać. Wszystko, co mówi się o modlitwie, moi drodzy, brzmi strasznie teoretycznie, strasznie sucho i sztywno. Jeżeli modlitwy sami nie spróbujemy, jeżeli nie wejdziemy na tę drogę, która jest pełna trudów, która jest pełna także ślepych uliczek, ale która jest także drogą prawdziwego doświadczenia bliskości Pana Boga. Modlitwa nie jest czymś, co jest dodatkiem do naszej wiary, do naszej religijności. Jest raczej naturalną odpowiedzią człowieka wierzącego. Jeżeli czuję, że odkryłem Pana Boga, że odkryłem ostateczną prawdę, to zwracam się do niej całym swoim sercem, w jakimś porywie uczuć, umysłu, całego siebie i chcę tę prawdę wielbić i jej dziękować za to, że mi się objawiła. I to jest w największym skrócie modlitwy. Jedyna możliwa więź, jedyna możliwa relacja, jaką mam z Panem Bogiem. I co najważniejsze, rzecz bardzo praktyczna właśnie, nie jest to jakiś dodatek do naszej wiary. Moi drodzy, może być wiele sytuacji, w których nie jesteśmy w stanie już nic zrobić i zostaje nam tylko modlitwa. Czy to znaczy, że jesteśmy bezczynni? Nie. To znaczy, że wtedy podejmujemy wysiłek prawdziwej relacji z Panem Bogiem, prawdziwego oczyszczenia naszego serca. Wreszcie czasami jesteśmy pozbawieni wszystkich innych środków do działania. Musimy się zatrzymać. Nasz szalony aktywizm w tym świecie poddaje się czasami pod wpływem różnych sytuacji, czasami bardzo osobistych, choroby na przykład. I zostaje nam tylko jedno. My sami, nasze serce, nasz umysł i Pan. I co wtedy z tym zrobimy? Mamy szansę wkroczyć na drogę modlitwy. Moi drodzy, Boże Narodzenie objawia modlitwę. Jeżeli mówimy sobie, że Boże Narodzenie objawia nam prawdę o człowieku, i objawia nam życie moralne, dobre życie wynikające z tej prawdy, to przede wszystkim jednak musimy pamiętać, że objawia nam modlitwę. Umożliwia mianowicie tę więź z Panem Bogiem, który staje się nam bliski, który staje się widzialny, do którego nie musimy, sobie wyobrażać, do którego, aby dojść, aby się zwrócić, nie musimy pokonywać wielkiego dystansu, którego ludzkie serce często nie jest w stanie pokonać. Modlitwa jest tą naturalną potrzebą, i człowiek ma tą naturalną zdolność modlitwy. Ale jak cała natura ludzka, także ta zdolność jest jakoś zraniona przez grzech pierworodny. I dlatego potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje Bożego Narodzenia, wejścia Pana Boga ku nam. Jeżeli wydaje nam się, że modlitwa to jest jakaś nasza czynność, jakiś nasz akt, to owszem, jest to rzeczywiście wysiłek i trud nasz osobisty, ludzki, ale przede wszystkim modlitwa jest czynem Pana Boga, jest łaską, która budzi się w nas trochę nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Jest to bardzo ciekawe połączenie, moi drodzy, w naszym ludzkim doświadczeniu. Myślę, że to działanie łaski Bożej w modlitwie to nie jest to, co nazywamy często właśnie spontanicznością. Ludzie mówią, że jakoś nie czują teraz modlitwy w danym momencie, nie wiedzą, jak się modlić, nie mają potrzeby. Jest to błąd. Jest to błąd. Ale z drugiej strony rzeczywiście łaska Boża działa w taki sposób, który jest dla nas nieprzenikniony, niewidzialny. I wzbudza w nas potrzebę modlitwy. Ale to nie znaczy, że zawsze modlitwa idzie nam jak po maśle, jak to się mówi. Moi drodzy, Pan Jezus przyszedł więc przede wszystkim po to, aby odnowić prawdziwy kult Boży. Kiedy mówię o modlitwie, to nie mam jednak na myśli tylko naszej osobistej, indywidualnej modlitwy, ale mam na myśli całą tę rzeczywistość, jaką jest oddawanie czci przez człowieka, przez ludzi, przez wspólnotę Panu Bogu. I Pan Jezus przychodzi na ten świat i przynosi wraz z sobą nowe rozumienie, albo można powiedzieć nowy, prawdziwy kult, nową, prawdziwą cześć, jaką człowiek oddaje Panu Bogu. Wydaje nam się często właśnie, że w religii najważniejsze jest tak zwane dobre życie. Dlatego ludzie mówią, nieważne, jaką wiarę wyznajemy, nieważne, w kogo wierzymy, nieważne, jak się modlimy, ważne jest to, jak żyjemy. Modlitwa, liturgia i tak dalej, to, co nazywamy kultem, to jest drugorzędna sprawa. Moi drodzy, nie tak jest. Nie tak jest. Jest dokładnie odwrotnie. Kiedy objawia się prawdziwy Bóg, to jako Bóg właśnie czujemy, że domaga się od naszego ducha właśnie modlitwy, uniżenia, oddania Mu czci. Więc modlitwa jest tak naprawdę pierwszym czynem człowieka wierzącego. Dopiero później z tej postawy oddawania czci Panu Bogu wynika konsekwencja w postaci dobrego życia, które jest zgodne z modlitwą. Jak często czujemy właśnie, że modlitwa i życie rozchodzą się ze sobą. I to jest doświadczenie rzeczywiście prawdziwego zgrzytu. Człowiek, który źle żyje, nie może się dobrze modlić. Człowiek, który nie modli się dobrze, nie może dobrze żyć. Kilka razy już w czasie tych rekolekcji wspominałem modlitwę Ojcze Nasz. Chociaż nie mówiłem wcale o modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus uczy swoich uczniów tej modlitwy i z nauki modlitwy wynikają te wszystkie rzeczy, o których starałem się mówić. I jakaś prawda o Panu Bogu, który jest naszym Ojcem. I jakaś prawda o naszych relacjach z bliźnimi, które mają polegać na wzajemnym przebaczeniu sobie, na swoistej solidarności grzeszników, które można nazwać wzajemnym miłosierdziem. A więc z modlitwy wynika to, co wierzymy w Pana Boga i to, jak powinniśmy zachowywać się wobec naszych bliźnich. I bardzo ważne to było przeczucie także w wierze Izraela, że ważny jest ten kult. Kult, modlitwa, sposób, w jaki modlę się do Pana Boga, świadczy o tym, w jakiego Boga wierzę. I z tego także wynika, jak powinienem żyć w tej kolejności. To jest także w 10 przykazaniach, moi drodzy. Pierwsze 3 przykazania do tego właśnie się odnoszą. Do Pana Boga, do prawdy o Panu Bogu, do prawdy później o tym, jak mam oddawać Mu cześć, a dopiero później do prawdy o tym, jak powinienem w związku z tym zachowywać się wobec bliźnich. Moi drodzy, kiedy Pan Jezus przychodzi i spotyka się z Samarytanką przy studni, mówi tak. Rozmawiają o tym, gdzie jest prawdziwy kult, gdzie jest prawdziwa cześć oddawana Panu Bogu, czy przez Samarytan, czy przez Żydów. I Pan Jezus mówi tak. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Pan Jezus przychodzi w tej wierze Izraela, w której został wychowany. I nie jest dla Niego obojętne to, jak Żydzi się modlą. Nie jest dla Niego obojętna świątynia i kult w niej sprawowany. Dlatego właśnie oczyszcza świątynię. Przychodzi, wypędza przekupów. Dlatego, że chce wskazać ludziom, że w swojej modlitwie do Pana Boga są jakoś fałszywi. Że nie myślą o Nim, ale myślą o wielu doczesnych sprawach. A Pan Bóg nawet w ich modlitwie, nawet w ich kulcie, nawet w ich liturgii jest gdzieś na strasznie dalekim miejscu. I Pan Jezus mówi jednocześnie w tym samym miejscu w Ewangelii według świętego Jana, że ta świątynia splugawiona przez grzech, przez zły kult zostanie zburzona. A później ewangelista Jan dopowiada, On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Moi drodzy, nową świątynią jest ciało Jezusa Chrystusa. To, które, to ludzkie ciało, które wziął na siebie we wcieleniu. To ludzkie ciało, które ciągle istnieje w Kościele. Moi drodzy, my jako wspólnota jesteśmy ciałem Chrystusa, a więc nową świątynią Pana Boga. Nową przestrzenią, nowym miejscem, gdzie oddaje się prawdziwy kult Panu Bogu, prawdziwą cześć. Czy utrzymujemy tę świątynię w świętości? To jest bardzo wielkie pytanie. Czy potrafimy dorastać do tego powołania, jakim jest oddawanie prawdziwej czci prawdziwemu Panu Bogu? I apostoł Paweł mówi w liście, w pierwszym liście do Koryntian, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Pan Jezus odnosi także do siebie te słowa proroka, daru, a nie ofiary nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. I mówi dalej, moją ofiarą, a więc moją modlitwą, moją czcią oddaną Tobie, jest pełnienie Twojej woli. Pan Jezus uświadamia nam, na czym polega modlitwa. Na szukaniu woli Pana Boga i jej wypełnianiu. Moi drodzy, Pan Jezus objawia się nam więc także jako kapłan. Kapłan, a więc ktoś, kto przewodzi modlitwie. Ktoś, kto składa ofiary. Ktoś, kto czyni to wszystko po to, aby zbudować most, więź między Bogiem a człowiekiem. Po łacinie piękne słowo, pontifex, budowniczy mostów. Moi drodzy, w tym sensie pierwszym kapłanem był Adam, który można powiedzieć Adam z raju, że nie potrzebował nawet żadnego mostu, bo chodził w przyjaźń z Panem Bogiem. Był prawdziwym kapłanem, bo tworzył tę jedność ze swoim Stwórcą. potrafił wyrazić mu swoją wdzięczność za dar stworzenia, za dar życia. Żył w intymnej bliskości ze swoim Stwórcą i Panem. Tym jest modlitwa, do tego ma nas prowadzić. Modlitwa nie jest niewolniczym zwracaniem się, płaszczeniem się przed Panem, ale budowaniem tej bliskiej, intymnej relacji z Panem Bogiem na co dzień. Czy my to robimy? Jeżeli Adam był kapłanem, to znaczy, że każdy człowiek jest do tego powołany, aby swoje życie zamienić w tego rodzaju kapłański kult, w oddawanie, nieustanne oddawanie czci Panu Bogu. To jest powołanie człowieka. Do tego wzywa nas Pan. I Pan Bóg żąda od nas modlitwy, błaga nas o modlitwę, nie dlatego, że potrzebuje właśnie naszego płaszczenia się, błagania i tak dalej, i tak dalej. Nie. Moi drodzy, jedną z form modlitwy, jedną z nazw dla modlitwy jest adoracja. Adoracja była właśnie tą modlitwą, która może charakteryzować modlitwę Adama w raju. Skąd pochodzi to słowo adoracja? Od łacińskiego adoratio, czyli ad ora, dosłownie do ust. To znaczy, moi drodzy, w postawie adoracji, trwać w postawie adoracji, to znaczy być usta w usta z Bogiem, którego czczę, którego adoruję. Czy nie przypomina nam to aktu stworzenia, w którym Pan Bóg tchnął w nozdrze, w usta Adama tchnienie życia? Adoracja, moi drodzy, jest tym nieustannym podłączaniem się do źródła życia, do Pana Boga. Jest tą nieustanną łącznością z Bogiem, od którego wypływa moje życie. I Pan Bóg dlatego żąda od nas modlitwy. Błaga nas o modlitwę, abyśmy się od Niego nie odcięli i nie stracili życia. A chwałą Bogu, a więc oddawaniem Mu czci, jest żyjący człowiek, żyjący w pełni, pełnią swojego człowieczeństwa, żyjący naprawdę szczęśliwym życiem. Moi drodzy, jeżeli Adam był kapłanem, to Eden był świątynią. Co to znaczy świątynią? To znaczy światem uporządkowanym wokół modlitwy, wokół czci oddawanej Panu Bogu. Jeżeli modlitwa i Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu, to wtedy wszystkie inne sfery tego życia ułożą się same, jak opiłki metalu wokół centrum, jakim jest magnes. Ułożą się w piękny wzór. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, jeżeli na pierwszym miejscu w moim życiu jest to pragnienie, aby nieustannie z Bogiem się łączyć na modlitwie, to wtedy wszystko poukłada się właściwie. I ten obraz właściwie urządzonego społeczeństwa świętych mamy w Apokalipsie, gdzie mamy ten tajemniczy, dziwaczny kult, dziwaczny w sensie ciężko zrozumiały dla nas, ten obraz niebieskiej liturgii. To jest metafora, moi drodzy, społeczeństwa świętych, właściwie urządzonego, bo skoncentrowanego na czci oddawanej Panu Bogu. Moi drodzy, modlitwa chrześcijańska, tak jak powiedziałem, dzięki Bożemu Narodzeniu, nie jest kierowaniem swojej myśli do jakiegoś odległego Pana Boga, nieznanego. Modlitwa chrześcijańska, moi drodzy, to jest włączenie się w samo życie Trójcy Świętej. Popatrzcie, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, nie tylko uczył modlitwy swoich uczniów, apostołów, ale sam się modlił. Czy nie jest to jakaś wielka tajemnica, że Bóg modli się do Boga, Syn modli się do Ojca w Duchu Świętym i my, będąc ciałem Chrystusa, wchodzimy w tę modlitwę. Wraz z Nim się modlimy, albo lepiej, to ilekroć my próbujemy modlić się do Pana Boga w nasz nieudolny ludzki sposób, staje obok nas Chrystus, jak przyjaciel, jak orędownik za nami i przedstawia nasze modlitwy swojemu Ojcu. W Duchu Świętym, to znaczy w tej przestrzeni miłości, jaka jest zbudowana między Ojcem i Synem. Zawsze zaczynamy naszą modlitwę od znaku krzyża. Moi drodzy, to jest jak otwarcie drzwi w przestrzeń Bożego życia. Tak jak patrzę na drzwi w tym kościele, są w kształcie krzyża. Tak samo wejście w modlitwę zaczynamy od krzyża, od znaku krzyża, znaku Trójcy Świętej. Wchodzimy w świętą przestrzeń wewnętrznego życia Pana Boga. Moi drodzy, modlitwa chrześcijanina to jest także obowiązek. Obowiązek. Właśnie często mówimy, że nam się nie chce, że nie mamy siły, że nie czujemy jakiejś weny, natchnienia. I co z tego? Jeżeli odkryłeś najwyższe dobro, jakim jest Bóg, jeżeli odkryłeś najwyższą moc, najwyższą prawdę, to Twoim obowiązkiem jest oddać jej cześć. Jak możesz żyć, twierdząc, że jesteś chrześcijaninem, nie modląc się codziennie, nawet przez chwilę? Przecież to jest teoria wtedy czysta. To jest praktyczne pogaństwo, można powiedzieć. Oddawać cześć Panu Bogu to jest obowiązek stworzenia. Ale to jest także właśnie ta wielka kapłańska godność chrześcijan, że modlą się z całym stworzeniem, albo można powiedzieć w imieniu całego stworzenia. Pięknie o tym mówi, opowiada czwarta modlitwa eucharystyczna. Że człowiek dziękuje Panu Bogu za całe stworzenie, a jednocześnie daje swoje usta temu stworzeniu, aby wraz z nim mogło wielbić swojego Stwórcę, dziękować za dar istnienia, za wszystkie dobra, jakimi Stwórca swoje stworzenie obdarza. I moi drodzy, postawa, z jaką wchodzimy w modlitwę, przede wszystkim musimy być szczerzy wobec Pana Boga i wobec samych siebie. Pan Bóg nasz nie jest jakimś spryciarzem, którego my próbujemy także przechytrzyć jak spryciarza. Coś przed nim ukryć, jakoś oszukać. Stając do modlitwy musimy być szczerzy. Musimy mieć pełną świadomość swojego stanu, w jakim jesteśmy, kondycji, swoich grzechów także, swoich mocnych stron, swoich ograniczeń. Szczerość. A szczerość, moi drodzy, prowadzi nas do pokory. Każdą Eucharystię zaczynamy od aktu pokuty, od wyznania Panu Bogu swoich grzechów. W ten sposób powinna się zaczynać każda nasza modlitwa. Panie Boże, nie jestem godzien się modlić do Ciebie, ale ufam w Twoje miłosierdzie. Dlatego ufnie modlę się. Błagam, dziękuję, uwielbiam, proszę za innych. Chociaż wiem, że jestem tylko pyłem i moje słowa nic nie znaczą. W tym sensie, moi drodzy, piękna jest modlitwa Jezusowa z tradycji wschodniego Kościoła. W niej jest wszystko. To właściwie mogłaby być nieustanna modlitwa, jaką ma być każdego chrześcijanina. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. I tak w nieskończoność, jak mantra. Notabene jest już w tych słowach nawet wyznanie wiary w Boże Narodzenie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego. Przykładem takiej postawy, moi drodzy, jest dla nas Maryja, która w zwiastowaniu, która otrzymała to zwiastowanie od Anioła Bożego w czasie modlitwy i potrafiła powiedzieć: oto ja, służebnica Pańska, poddać się Bożej woli, wyzwolić się od swojego ego. Do tego miała sprowadzić modlitwę. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem w pokorze. Wtedy możemy powiedzieć: Panie Boże, Niech się dzieje Twoja wola, bądź wola Twoja. To jest to samo, co powiedzieć, oto ja, służebnica Pańska. Obrazem tego jest, moi drodzy, przypowieść o faryzeuszu i celniku. Jeżeli nasza modlitwa jest ta, jak faryzeusza, to nie spotykamy się z Bogiem. W centrum tej modlitwy jestem ja, moje ego, moje dobre samopoczucie. Do modlitwy musimy podchodzić jak ten celnik. Z szacunkiem, z lękiem, ale też z wielką ufnością. Z poczuciem swojej niegodności, ale też z poczuciem wielkiego Bożego miłosierdzia. I modlitwa, moi drodzy, nie ma zmieniać Pana Boga. Modlitwa ma zmieniać nas. To, co mówiłem wczoraj o dobrym życiu, o uporządkowaniu swojego życia według zasad wiary, to zaczyna się, tak jak powiedziałem, od umysłu, od głowy. I tym jest właśnie nasza modlitwa. Porządkowaniem swojej głowy, swoich uczuć, swoich myśli. To jest prawdziwa cześć, prawdziwy kult, jaki oddajemy Panu Bogu. Metanoia. Zmiana sposobu myślenia, nawrócenie. To jest właśnie, to się dokonuje właśnie na drodze modlitwy. Na drodze modlitwy. Modlitwa, moi drodzy, pomaga nam także działać. Pomaga nam rozeznawać, jaką decyzję mamy podjąć. Rozeznawać duchy, szukać głosu Bożego w nas. Odrzucać głos złego ducha. Modlitwa pomaga nam także wzmocnić siłę swojej dobrej woli, swojego dobrego postanowienia. Modlitwa pomaga nam podnieść się z upadków, kiedy te dobre postanowienia zawodzą. Modlitwa daje nam siłę do tego, aby trwać w dobrym i nie poddawać się złym, wychodzić z nim, powstawać z niego. Boże Narodzenie jest świetnym czasem do tego, żeby spróbować wejść na drogę modlitwy. Ta cisza betlejemskiej nocy, w której Pan Bóg przychodzi do nas, jest zapraszająca, można powiedzieć, do tego, żeby usiąść i Go adorować. Podłączyć się do tego źródła mocy, do tego źródła życia, które leży w betlejemskim żłobku. Aniołowie przy zwiastowaniu Pana Jezusa mówią: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W modlitwie, w oddawaniu chwały Panu Bogu odnajdujemy pokój. Kształtujemy swoją dobrą wolę. Jeżeli nie uda nam się przed jakimś żłóbkiem w kościele, to nawet w swojej wyobraźni spróbujmy usiąść przed takim żłóbkiem i adorować Pana Jezusa. Dziękować Mu za Jego miłosierdzie, za prawdę, którą przynosi, za szczęście, które przynosi, za dobre życie, które przynosi. I nie przestajmy Go adorować nigdy przez całe nasze życie.